Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No oczywiście o Stanach Zjednoczonych na początek musimy sobie porozmawiać. Jak czytam, co się dzieje w mediach społecznościowych teraz na większości profili osób mniej znanych bądź mniej znanych, to mam wrażenie, że Polacy tak wzorem mojego zacnego dziadka mówią, no wiedzieliśmy, no wszyscy mówiliśmy, że tak będzie. Oczywiście sondaże były inne, oczywiście tak zwany mainstream mediów amerykańskich mówił, że wygrywa w cuglach Hillary Clinton, a ostatecznie okazuje się, że Donald Trump będzie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. I teraz co, powód do paniki na całym świecie, czy raczej wszyscy będą się bardzo bacznie przyglądać temu, co wydarzy się w Stanach?
Myślę, to zależy jakby, co jest podłożem tej paniki, o której mówimy, tak? Wydaje mi się, że najpierw należałoby chyba dobrze zrozumieć, z czym mamy do czynienia i dlaczego taki wynik jest wyborów amerykańskich. Jeśli o mnie chodzi, ja oczywiście zakładałem, że coś mi podpowiadało, że mimo wszystko wygra Hillary Clinton, no, aczkolwiek wczoraj rano taki impuls, że może zanim sprawdzę, to może jednak Trump. Natomiast oczywiście byłem raczej po stronie tych, którzy, dla których to było w pewien sposób taka, powiedziałbym, niewielka niespodzianka.
Dlatego, trafić że też nie było trudno, tak, było 50 na 50.
Tak. Tak. Poza tym no, myślę, że to jednak zdecydowało to te preferencje ukryte, tak? Czyli ludzi, którzy akurat nie ujawniali, że będą głosować na Trumpa. W przypadku Hillary Clinton czegoś takiego nie miało miejsca. Natomiast, no mówię, to prawidłowe zrozumienie. No, ja się tak przysłuchiwałem chociażby analizie tego jakby z punktu widzenia różnych środowisk, tak? I z taką z uwagą słuchałem pani socjolog, czy pani socjolożki, bo tak się przedstawiła, która jakby z perspektywy trochę myśli feministycznej próbowała to ocenić. I mam takie wrażenie, że w pewien sposób już spodziewaliśmy się jakby domknięcia takiej, powiedziałbym, takiej triady emancypacyjnej. To znaczy, mieliśmy, można powiedzieć, zakończenie akcji afirmatywnej w postaci prezydentury Baracka Obamy. Teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych miała być kobieta, Hillary Clinton, i myślę, że po niej chociażby, nie wiem, osoba transgenderowa teoretycznie mogłaby być prezydentem, prawda?
No, prezydent Obama też był pierwszym czarnoskórym prezydentem
Stanów Zjednoczonych. Tak, i zwróćmy uwagę na to, że to nie chodzi o to, że taki scenariusz mógłby się ziścić, tylko że problem polega na tym, że wielu myślało, że taki scenariusz na pewno będzie miał miejsce. I nagle pojawia się Trump, którego duża część ma za mizogina, prawda? Oczywiście to jest dyskusja, czy on jest mizoginem, czy był kreowany na mizogina, tak? I taki scenariusz powiedział...
Czy prawda przypadkiem nie leży też gdzieś po środku?
Tak, znaczy, to jest problem, oczywiście, myślę, że problem też środowisk feministycznych polega na tym, że to nie jest tak, że kobiety zawsze i wyłącznie głosują na inne kobiety. To nie jest też tak, że kobiety akceptują wszystkie inne kobiety, no bo mamy kobiety...
I nie jest też tak, że tak, wszystkie kobiety mają coś przeciwko mężczyznom,
oczywiście,
żona
tak,
tym wielokrotnie.
Także tak, to mówię, mamy premier Szydło, czy nie wiem, Marie Le Pen, która akurat myślę, że w myśli feministycznej współczesnej
to niekoniecznie z drugiej strony są feministki mogłyby, prawda, być zadowolone, że po raz pierwszy w historii, to też ciekawe, mamy pierwszą damę, która no jest uchodźcą, mówiąc najogólniej, tak? No nie jest kobietą urodzoną w Stanach Zjednoczonych.
Oczywiście, także w tym sensie to jest jakiś taki wynik, mówię, który wymaga, powiedziałbym, takiej szerokiej analizy. Natomiast czy jest się czego bać? No, zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, że myślę, że w moim przekonaniu, dlaczego jakby zakończę ten wątek, wydaje mi się, że jakby to poszukiwanie na gruncie trochę takiego anachronicznego podziału na płeć w polityce jest chyba złym kierunkiem. To znaczy, Donald Trump odniósł się do kategorii, która wydawała się no, trochę sloganem w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie tożsamością narodową Amerykanów, tak? I mówiono o głosach latynosów, mówiono o głosach środowisk mniejszościowych, a zapomniano o tym, że jest taki elektorat amerykański. Oczywiście w pewien sposób też krzywdzące to jest, bo nagle się mówi, że to wyłącznie niedouczeni biali rolnicy z południa wybrali Donalda Trumpa.
No jeśli spojrzeć na te Stany, w których rzeczywiście no tak, najwięcej głosów zdobywał, to można byłoby to tak podzielić. Oczywiście socjologowie dzielili to na kategorie, sprawdzali, kto na kogo głosował i tak dalej, tylko że nie ma to kompletnie żadnego znaczenia ostatecznie, bo trudno byłoby chyba uznać, że oto kilka stanów w Ameryce to są te ważniejsze Stany, a cała reszta to się nie liczy, nie, że to prawie Indianie właściwie.
Jakby zmierzam do czegoś, że jakby głos w polityce zawsze ma taką samą wartość, obojętnie kto głosuje i ktoś ma po prostu jakąś wizję polityki. Natomiast wyciąganie z tego daleko idących wniosków, że oto będziemy chcieli, nie wiem, wrócić do czasów jaskiniowych, tak, i że absolutnie będziemy chcieli wyrugować kobiety z polityki, no jest jakąś takim przejawem aberracji, tak, kompletnie czymś, co nie ma, powiedziałbym.
Ja już dzisiaj wyczytałem, że Michelle Obama może być kandydatką na prezydenta Stanów Zjednoczonych w kolejnej kadencji. To ciekawostka, myślę, że to raczej należy gdzieś między bajki włożyć,
nie sądzę. Bo to zawsze taka osoba się gdzieś tam...
Natomiast pewnie jakieś sondaże wskazywałyby, że rzeczywiście swoją drogą jako pierwsza dama była wyjątkowo popularna.
To mówię, to się różne analogii się szuka. Szuka się trochę analogii do Ronalda Reagana. Mówi się, że Trump jest dużo bardziej nieobliczalny, bo jednak Reagan był gubernatorem, prawda, i wiele innych pomysłów. Natomiast ja stoję na stanowisku, że jednak polityka Stanów Zjednoczonych jest wypadkową, powiedziałbym, wielu elementów, niekoniecznie tego, że jest prezydent, który jest samowolny i samowładny we wszystkim. Mamy przykład chociażby prezydentury Nixona, zakończonej w taki, a nie inny sposób. Mamy przykład prezydentury Billa Clintona z procedurą impeachmentu. To nie jest tak, że prawodawstwo amerykańskie nie radzi sobie, można powiedzieć, z jakimś takim, powiedziałbym, wewnętrznym zagrożeniem.
Notabene kongres będzie opanowany przez demokratów, więc to też wskazywać będzie na pewnego rodzaju równowagę sił.
Znaczy, pomiędzy kluczowe jest moim zdaniem obsadzenie dziewiątego fotela w Sądzie Najwyższym. Tak? Mamy podział w tej chwili 4 liberałów i 4 konserwatystów i to myślę, że to będzie kluczowe. No w tej chwili decydował będzie, jakby Senat powstrzymał poprzedniego procedowanie nad poprzednią kandydaturą. I myślę tutaj, biorąc pod uwagę, że to ma charakter dożywotni, to jednak to będzie jakaś wypadkowa, powiedziałbym, jakiś miernik tej polityki, która może się pojawić. No myślę, że Trump trochę obrywa za coś, czego jeszcze nie zrobił, tak? No w tym sensie, że może był mało konkretny.
Trochę obrywa za kampanię, która była przeprowadzona sprawnie, bądź co bądź, bo to, że Donald Trump był miliarderem i znany był w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze o niczym nie świadczy, tak? To, że ktoś trafia na pierwsze strony gazet ze względu na to, co robi, moglibyśmy wielu takich milionerów w Polsce znaleźć, którzy znani są z tego, że są znani i że mają dość zasobne konto, natomiast nikt nie mówi, że oni mogą zostać nagle prezydentem Polski. A kampania przeprowadzona pod hasłem zróbmy Amerykę silniejszą, też jest dość ciekawa z perspektywy Europy, tak? Amerykę, która całkiem nieźle sobie radzi przecież gospodarczo, w której bezrobocie jest na poziomie 5,5%, niecałe 6%, czyli można byłoby powiedzieć, że kraj absolutnie dostatni, a tu okazuje się, że trzeba ją wzmacniać.
Musimy brać poprawkę jednak na to, że przy tych wielkościach, o których mówi pan redaktor, to jednak rozwarstwienie ekonomiczne jest bardzo duże w Stanach Zjednoczonych, tak? I ta różnica, relacja najbogatszych do najbiedniejszych jest, można powiedzieć, arytmetycznie przerażająca i rzeczywiście na marginesie, powiedziałbym, trochę życia politycznego znajduje się dość dużo ludzi, dla których takie hasło, że uczymy Amerykę wielką, tak jakby ponownie wielką, przywróćmy jej wielkość, sprowadza się też do tego, że to taka ciekawostka socjologiczna, że nagle Latynosi, nagle czarnoskórzy są też w stanie głosować na Donalda Trumpa, dlatego że oni w pewien sposób czują się absolutnie częścią Ameryki, tak? Czują się Amerykanami. To nie jest tak, że człowiek cały czas odnosi się wyłącznie do rasy, wyłącznie, powiedziałbym, do swojego pochodzenia, takiego, powiedziałbym, pierwotnego, czy nawet swoich przodków, tak? Także to jest
pewien... Nawet w Stanach to już pewnego rodzaju historia. Kiedyś można było kłaść na to zdecydowanie większy nacisk, to pojęcie Afroamerykanów, tak? I tak dalej, i tak dalej. W tej chwili mam wrażenie, że odchodzi gdzieś zapomnienie.
Tak, tożsamość polityczna często jest dużo ważniejsza niż powiedziałbym, tożsamość rasowa, czy tożsamość, powiedziałbym, jakaś religijna, do której chociażby moglibyśmy się odwoływać, prawda? Czyli jakby ten mit amerykańskości, to ten szacunek dla flagi.
Poza tym część czarnoskórych widziała, jeśli nie poczuli się lepiej podczas kadencji prezydenta Obamy, no to mówią, był niby nasz, ale nic nie zrobił, tak? Więc może ten, który nasz nie jest, zrobi.
Zwróćmy uwagę też, że wśród ludności czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo świetnie wykształconych konserwatystów, tak? Którzy z racji chociażby tych poglądów głosują na kandydata republikanów, nawet jeśli to jest Donald Trump, tak? Także to mówię, tutaj nie da się tego tak prosto rozsądzić, że dana nacja czy powiedzmy dana grupa społeczna głosuje zawsze i wyłącznie na takiego kandydata.
Swoją drogą ciekawostką jest to, że nominalnie więcej głosów zdobyła pani Clinton. I tutaj pokazuje to, że ta demokracja amerykańska, do której dążymy, no jest dość specyficzna. Pewnie wiele osób średnio orientujących się w różnego rodzaju rozwiązaniach mówi, no to jak to jest, tak? Więcej na nią zagłosowało, a jednak przegrało.
Tak, to jest pewna ta ciekawostka, że te głosy, słynne głosy elektorów sprzed 200 lat, gdzie elektorzy jeździli do Waszyngtonu głosować i tak naprawdę kwestią honoru było to, że elektor zagłosuje tak, jak życzy sobie tego stan, prawda? Że teoretycznie rzecz biorąc nie ma wielkich sankcji za to, że elektor tak by nie zagłosował.
No właściwie żadnych.
Nigdy tego, $1000 to są żarty, ale nikt tego nie dopuszcza do takiego scenariusza, prawda? Więc w tym sensie to jest specyficzny system oparty na pewnej tradycji demokracji.
Trochę jak metoda Donta w Polsce dla wielu też niezrozumiała.
No, oczywiście, tak. Także z czystej matematyki nie wynika to, co jest efektem tego głosowania, prawda?
Wielu obserwatorów w naszym kraju mówi, że teraz zmieni się absolutnie polityka światowa, jeśli chodzi o same Stany Zjednoczone. Jakby mało kto się przejmuje tym, co będzie się działo w Stanach i jakie będą rozwiązania, czy jak będą realizowane obietnice wyborcze Donalda Trumpa, od tych bardzo poważnych gospodarczych po te związane, nie, z budową muru, który ma kilka tysięcy kilometrów na granicy z Meksykiem, ale już wszyscy zakładają z góry po tych słowach, które przez rok padały, bardzo różnych, w kampanii, że musi się coś zmienić, że Stany będą teraz inaczej patrzeć na Europę, że trochę zmieni się środek ciężkości, Europa Środkowa, w tym Polska, oczywiście to mówią polscy amerykaniści, nie będzie już tak ważna, jakby się wydawało do tej pory. Gdzieś przesunie się ciężar, może do Chin i tam będzie w tej chwili epicentrum świata, tam będą skupione oczy Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Myśli pan, że to możliwe, czy to właściwie wszystko wyjdzie w praniu po prostu?
Nie wybiegałbym tak daleko. Także nastąpią takie tak radykalne zmiany. Jeden z amerykańskich futurologów, George Friedman, kreślił, że to największym sojusznikiem i takim, powiedziałbym, partnerem i przyszłą potęgą europejską będzie Polska i Turcja, tak? Także to w tych pasach, powiedziałbym, w tym pasie północnym i pasie południowym, no oczywiście to jest też jakieś, powiedziałbym, wizja tej przyszłości. Natomiast radykalna zmiana, no ja myślę, że wielu komentatorów oczekiwało, że pojawi się, że kiedy prezydentem zostaje kandydat republikanów, to on będzie skrajnie, powiedziałbym, antyrosyjski i proukraiński, tak? I
to jest jakaś taka... Te czasy już bezpośrednio minęły.
Nagle się okazuje, że on jest, że wmawia mu się, że jest prorosyjski i jest jednocześnie antyukraiński, tak? No bo to tak na zasadzie takiej zero-jedynkowej. Myślę, że no póki co mamy dwóch, żartując trochę, mamy dwóch Donaldów, no, których nazwisko zaczyna się na literę T i sugerowanie, że to na pewno Trump jest bardzo blisko Putina, jest, powiedziałbym, takim scenariuszem, który no niekoniecznie ma jakieś, powiedziałbym, zawieszenie w rzeczywistości.
Zwłaszcza, tak? Że panowie do tej pory się nie spotkali.
Właśnie, także
i
to...
nie zapowiadał Donald Trump na dzień dobry, że pierwszą wizytę zagraniczną, którą odbędzie, to będzie wizyta w Federacji Rosyjskiej.
Tak, też mówię, to ja tak często traktuję jednak w kategoriach science fiction, że nagle nastąpi jakiś, powiedziałbym, zmasowany atak ze strony Rosji na Europę Zachodnią, a Stany Zjednoczone będą się temu przysłuchiwać. To może jest scenariusz nowego
filmu. Aczkolwiek manewry, które były, prawda, w ostatnim czasie przeprowadzane przez Rosjan, też były ciekawostką.
Manewry będą zawsze, tak? To jest pokaz pewnej siły, pewnej pozycji.
Także... Ja myślę, że to też była kwestia trochę zareagowania na to, co się dzieje w Stanach, co pada gdzieś w kampanii wyborczej. Rosjanie pokazali, że oni... Poza tym, umówmy się, pan Władimir Putin potrzebuje tego, aby pokazywać swoim wyborcom, że jest silnym prezydentem potężnego państwa, które liczy się na świecie, i kiedy pokazuje, że on potrafi pojawić się wielkimi okrętami, gdzieś zmobilizować armię i pokazuje, że są w gotowości w razie czego, na pewno mu to punktów dodaje.
Ja myślę, że tu jednak następuje gigantyczne przekłamanie, bo jeśli Putin mówi, że chciałby naprawy, chciałby w ogóle odtworzenia relacji z Stanami Zjednoczonymi, no to też ma świadomość tego, że nie ma relacji ze Stanami Zjednoczonymi bez relacji z Europą Zachodnią, czy w ogóle z Europą, tak, zjednoczoną. Nie ma i tego nie będzie. Naprawdę no, nie będzie takiego scenariusza, w którym my jako Unia Europejska oddzielimy się radykalnie od Stanów Zjednoczonych, tak? Tak, tutaj trudno zakładać, że w ogóle to taki scenariusz można rozpatrywać, tak? Że tutaj... Więc te relacje poprawne z Rosją są chyba w interesie wszystkim, przede wszystkim w interesie gospodarczym, no bo trudno, mówię, jeszcze raz zakładać, że szykujemy się do wojny. Oczywiście wszystko zależy od tego, na ile, powiedziałbym, polityka Trumpa będzie zmierzała ku temu, aby pewną obecność Amerykanów, chociażby tutaj w postaci wojskowej, ograniczać na terenie, powiedziałbym, nie tylko Europy, ale chociażby tutaj Bliskiego Wschodu. Tak?
No, minister Macierewicz zapowiadał, że za moment będziemy mieli tutaj pododdziały amerykańskie na ziemi lubuskiej. No.
Tak, ja myślę, że to akurat może się ziścić.
Tak. Chociaż ja już teraz nie we wszystko wierzę prostolinijnie w to, co słyszę z ministerstwa.
Wziąłbym pod uwagę jedną kwestię. Znaczy, pod pewnymi względami polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest realizowana przez armię i przez CIA, dlatego dlatego że one cały czas prowadzą działania. Tak? I w pewien sposób prezydent jest jakby zakładnikiem już pewnych kroków, które nastąpiły. Tak? I tutaj ciężko zakładać, że wycofa całkowicie CIA i całkowicie wojsko z terenów, powiedziałbym tych, o których mówimy. Zwróćmy uwagę na to, że polityka nagrodzonego Nagrodą Nobla Baracka Obamy doprowadziła, polityka na Bliskim Wschodzie doprowadziła do tego, że dzisiaj problem uchodźców to jest problem Europy, a Stany Zjednoczone no, trochę umyły ręce od tego. Ale z drugiej strony Trump też o tym mówił, że jakby problemy, może inaczej, zagrożenie cywilizacyjne jest gdzieś indziej, tak? To nie jest kwestia podziału na płeć, tylko to jest kwestia, powiedziałbym, cywilizacji, przedstawicieli cywilizacji, które są radykalnie antyzachodnie, tak? I Trump, w moim przekonaniu, też ma tego świadomość, tak? Że nie płynie zagrożenie, powiedziałbym, to oś podziału nie przechodzi między nacjonalistami a środowiskiem.
Aczkolwiek jawił się jako taki trochę cookies, tak? Na sztandarach miał mniej więcej te same hasła, taki cookies, jak powiedział, to ktoś dzisiaj zmiksowany z Korwinem Mikke.
Cała administracja waszyngtońska, bo
w ten sposób ma działać. Tak?
To weźmy pod uwagę to oczywiście, że zapleczem, naturalnym zapleczem Trumpa jest partia republikańska, ale to też nie jest tak właśnie, że partia demokratyczna też nie ma nic do powiedzenia, że senatorzy, że sam sposób głosowania, sam sposób negocjacji w Stanach Zjednoczonych nie polega na tym, że jest jakaś dyscyplina partyjna. Tam nie ma, tam się po prostu przekonuje ludzi pojedynczo do tego, do jakiegoś pomysłu, tak? I w tym sensie on też w pewien sposób politycznie ich kupuje, tak? Także tutaj to jednak ta polityka musi być wypadkową wielu spojrzeń i nie da się tego całkowicie establishmentu. To jest trochę taki krok, jak który Cookies wykonał, że jest antyestablishmentowy. Siłą rzeczy człowiek, który jest w polityce,
stał się establishmentem.
Jest establishmentem. Ktoś, kto prowadzi interesy gospodarcze od lat też jest częścią establishmentu, także tutaj od tego nie uciekniemy.
A wizy dla Polaków zostaną zniesione?
Ja myślę, że powinniśmy...
Już nie pamiętam, który to prezydent z kolei w Stanach, który mówi o tym, że zostaną zniesione wizy dla Polaków.
Ja myślę, że nie powinniśmy się w ogóle tym tematem zajmować. To jest po prostu... Fakty są takie, jakie są. Nie wiemy dlaczego, bo trudno też założyć, dlaczego tak się dzieje, że jesteśmy takim, można powiedzieć, jak to kiedyś mówił o tym Donald Tusk, że samotna, zielona wyspa, to jest taki rodzaj samotnej wyspy, tak, że wszyscy dookoła w zasadzie już
ja też nie wierzę, że gdyby zniesiono wizę do Stanów Zjednoczonych, to nagle pół Polski wyjechałoby do Stanów.
Tak, oczywiście. To ktoś, nie jest wielkim problemem dzisiaj wyjazd do Stanów Zjednoczonych, tak? I przy spełnieniu jakichś takich warunków minimum. Także to myślę, czy to jest takie ważne. No, ten ukłon w postaci tego batalionu, czy w ogóle można powiedzieć, tych wojsk zmechanizowanych, tak to nazwijmy, jest chyba dużo większą dla nas korzyścią niż ewentualne samo zniesienie wiz. Tak? Że można też się bez tego obejść. I myślę, że też nie możemy w nieskończoność w roli petenta o to prosić, pytać. Tak? Jeśli ktoś nie chce, to po prostu nie ma. Jeżeli ktoś nas nie zaprasza do domu, no to nas nie zaprasza. Trudno oczekiwać, że prosić go mniej więcej co roku, żeby nas zaprosił. Tak? No nie zaprasza i tyle.
Zdecydowanie większym problemem niż zniesienie wiz do Stanów byłoby wprowadzenie wiz do Królestwa Brytyjskiego.
O tak, zdecydowanie. Jakbyśmy rzeczywiście dzisiaj zdarzyli się z koniecznością przyjmowania rodaków, którzy tam od lat już pracują. Tak? I z jednej strony rynek pracy potrzebuje specjalistów, ale z drugiej strony dość szybko też można go nasycić, także to też mówię, to jest chyba większy kłopot dla nas.
No to teraz na koniec porozmawiajmy jeszcze trochę o Zielonej Górze. Dużo było rozmów, dużo decyzji w kwestii chociażby budżetu obywatelskiego. Potem w ogólnopolskich mediach pojawiają się informacje, że Zielona Góra i Zgierz, jeśli dobrze pamiętam, to jedyne miasta w Polsce, które stawiają na młodych, na dzieciaki właściwie można byłoby powiedzieć, bo nie wiem, czy 13-latek to już młodzież, czy jeszcze nie. Natomiast mówi się wszędzie, że ci ludzie będą mogli głosować. Dużo szumu, a na koniec mam wrażenie, że stanęło na tym wszystkim, co na czym wielu zależało, może tak powiedzieć. I teraz tak, z jednej strony mamy ludzi, którzy mówią, że budżet obywatelski jest coraz mniej obywatelski, no i grupę, która mówi, że wręcz odwrotnie, on staje się coraz bardziej obywatelski dzięki tego rodzaju działaniu. Myśli pan, że dla przeciętnego mieszkańca Zielonej Góry ma to jakiekolwiek znaczenie?
Myślę, że nie, bo to są, przepraszam, zaokrąglenie inwestycji mikro, tak? Oczywiście dla lokalnej społeczności.
Z jednej strony 6 milionów ogrom pieniędzy, z drugiej strony jakieś drobne.
Tak, jeżeli to rozdzielimy na faktycznie duże miasto, to gdzieś się gubi, ale to też pokazuje właśnie kwestia budżetu obywatelskiego. Widzimy, że to wymaga jednocześnie tysiące obostrzeń, bo nagle się okazuje, że szkoły się jednoczą, bo rodzice się jednoczą, tak? Ich dzieci się jednoczą, tak? I wtedy matematyka wygrywa, prawda? Także to też nie jest tak, że kiedyś o tej zasadzie subsydiarności naprawdę napisano dziesiątki stron i mówiono o tym, że rzeczywiście przekażmy ludziom środki, ludzie będą mogli wiedzieć najlepiej, jak tam dziurę w drodze sobie zlikwidować, tak, albo chodnik postawić. Natomiast czymś naturalnym jest taki, powiedziałbym, egoizm inwestycyjny, tak? No, każdy traktuje tam swoją mikroprzestrzeń, tam najbliższą przestrzeń jako cały świat, tak? I tak naprawdę nie interesuje go, co jest tam przeszlice dalej, bo jeśli tamtędy się nie porusza, prawda? Także tutaj wielkiego, powiedziałbym, kreowania obywatelskości nie spodziewam potem. To jest oczywiście jakiś taki...
I wielkiego ruchu ze strony tych młodych ludzi, którzy nagle polecą.
Ale bardziej dla dorosłych jednak, tak? Że impuls, że oni mają na coś wpływ, tak? Że to nie jest tak, że pieniądze są wydawane poza nimi, także z mojego punktu widzenia, jeśli jadę i widzę, że na przykład w mojej miejscowości jest robiony chodnik, to cieszę się, że jest robiony, natomiast oczywiście nie interesuje mnie tak naprawdę, kto to...
I nie wie pan, czy będzie pan tamtędy chodził nawet.
Nie wiem, ale cieszę się, że jest budowany.
Swoją drogą, jeżeli tak dużo mówi się o budżecie obywatelskim, o tych 6 milionach złotych raptem w Zielonej Górze i powoduje on tyle różnych wizji i kontrowersji, to znaczy, że tak na dobrą sprawę chyba całkiem nieźle jest w tym naszym mieście, skoro możemy się przejmować tymi 6 milionami. Chociaż w ostatnim czasie też głośno było o podwyżkach, o których mówi wyraźnie budżetówka, żółta kartka wręczona spektakularnie prezydentowi miasta przez związkowców. Związkowcy mówią, że chcieliby waloryzacji wynagrodzeń, a właściwie chodzi o to, żeby zarabiali więcej. Postulują nawet 500 zł więcej na jednego pracownika. Prezydent mówi: tak, popieram was, pisze list do posłów, żeby porozmawiali w rządzie z kolegami ministrami i jak takie zachowanie oceniać. To jest odbicie piłeczki, czy w pewnym sensie też bardzo racjonalne zachowanie, bo skoro dajecie nam coraz więcej zobowiązań finansowych, to może przynajmniej w jakiejś części spróbujcie coś zrekompensować.
O tym mi się toczy dyskusja już od lat, że rzeczywiście te zadania zlecone zdominowały, powiedziałbym, aktywność samorządów, tak, kosztem właśnie zadań własnych, na które oczywiście samorządy muszą mieć własne środki, tak? I to rzeczywiście finansowanie, można powiedzieć, obsługi administracyjnej musi być w pewien sposób rozłożone, tak by na większym stopniu przede wszystkim na budżet państwa, no bo siłą rzeczy stamtąd pochodzą pieniądze i ja też się nie dziwię ludziom, że chcą godniej żyć, natomiast trochę tak się uśmiecham w tym sensie, że jakby każdy sektor może sięgnąć do kolejnego, nazwijmy to w cudzysłowie 500+, tak, no bo z punktu widzenia urzędnika on chce 500 zł więcej, natomiast chociażby jeśli każdy urzędnik ma prawo dostać chociażby 500+, prawda, mówię tutaj o projekcie tym
pewnie wielu dostaje,
ale jakby w tym sensie nie widzę sobie to do puli, bo traktuję to jako coś zupełnie odrębnego.
Ja też rozumiem pracowników, którzy niespecjalnie przejmują się pewnego rodzaju systemem czy kombinacją finansową na linii państwo-samorząd. Mówią: a co mnie to obchodzi, że tamci nie dają, tak? Nie dają, no trudno, nie dają.
Tylko, że oczywiście, to jest naturalne, że my myślimy jakby z perspektywy takiego...
Ludzie patrzą na liczby, prawda? I mówią, oczywiście, mamy budżet na poziomie 700 czy tam iluś set milionów, to co to za problem?
Natomiast ja bym spojrzał na coś takiego, to znaczy gdyby na przykład pracodawca powiedział w ten sposób, że podniosę pensję dwukrotnie, ale jednocześnie dołożę dwa razy więcej obowiązków i połowę zwolnię. Tak? Bo zbilansuje mi się to.
Myślę, że mało kto by się zdecydował.
Tak, zbilansuje mi się to, bo jakby to trzeba też patrzeć perspektywicznie na to, że jeśli pensje będą mocno wzrastały, na to liczymy, to w pewnym momencie też podniosą się obowiązki, tak? I będziemy patrzeć w większym stopniu na efektywność wydawanych pieniędzy, tak? Czyli nie po prostu, że...
A co za tym idzie? Konkurencja na rynku będzie zdecydowanie wyższa.
Nawet możliwa jest konkurencja, po prostu powiedziałbym, w sektorze budżetowym, tak? Że po prostu ktoś będzie... Nie wystarczy wypełnić oświadczenia, co się robi, tylko rzeczywiście będzie... Ktoś, pracodawca, będzie oczekiwał efektów.
No zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak znam życie, bo taka dyskusja podwyżkowa przetacza się przez Zieloną Górę któryś tam rok z rzędu. Jak znam życie, to obie strony, czyli i związki, i magistrat, usiądą po nowym roku do stołu, po czym wszyscy ładnie wyjdą i powiedzą: no nie jest idealnie, ale coś tam się udało. Z 500 może się zrobić 200 czy 100, a może też o to chodzi. Rzucamy 500, a chcemy o połowę mniej, bo wiemy, że i tak nam utną, nawet
trochę
jeśli
tak
coś
jest.
Zdarzą.
To jest trochę przypomina targowanie.
Standardowy element negocjacyjny. Tak.
Czyli przypomina targowanie, tak, żeby chociaż ta połowa z tej kwoty pozostała. No, oczywiście, to jest siła przekazu związków i grup, które się jednoczą. Tak? One są tylko poprzez takie zjednoczenie są w stanie coś wywalczyć. No, wszystko zależy od tego, na ile pracodawca jest, powiedziałbym,
elastyczny.
dwa empatyczny, a trzy no taki trochę jakby ma jakby własną siłę co do tego, czy jest w stanie odmówić, czy musi ulec, prawda?
Doktor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.